Owocne rozmowy.
Dzień dobry, dobry wieczór. Wanda Wasilewska i moi znakomici goście. Ania Janiak, spółdzielnia socjalna Furia. Przepraszam, odwrotnie. Fundacja Fiona i Fundacja Aktywnych Furia Jerzy Janiak. Dzisiaj będzie o ekonomii społecznej, między innymi będzie o Fundacji Aktywnych Furia. Ale zanim zaczniemy naszą rozmowę, nasze spotkanie, chciałam wspomnieć postać Cezarego Mirzejewskiego. Wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że właściwie osoba, która jest zupełnie, nie wiem, nieoceniona dla idei ekonomii społecznej, wielki humanista, nie żyje, po prostu odszedł. Ja bym chciała, żebyście wspomnieli Cezarego Mirzejewskiego, bo on, tak mogę powiedzieć, zaczynał z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, kiedy powstawała ustawa, właściwie zręby, projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wam bliżej było do i jest do Cezarego Mirzejewskiego, bo poprzez niego właśnie zaczęliście tworzyć te wasze niezwykłe przedsięwzięcia. Myślę o spółdzielni socjalnej Furia, a potem Fundacji Fiona, Fundacji Aktywnych Furia.
Dobry wieczór, czy jak to się
Dzień dobry,
mówi?
Dobry właśnie. Wieczór.
Trudno mi powiedzieć. Dobry wieczór Państwu. Tak, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o spółdzielni socjalnej Furia, a spółdzielnia socjalna Furia to trochę tak dziecko Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania. Trochę nasz pomysł na to, w jaki sposób tą ekonomię podnieść na wyższy poziom tam, gdzie już to, co społeczne, jakoś zostało zaopiekowane. No i Czarek był jedną z pierwszych osób, które poznaliśmy spoza Poznania, tak warszawsko, na zjazdach spółdzielni socjalnych. Pierwszy zjazd w 2015 roku, kiedy byliśmy, to był pierwszy rok naszej działalności. No i zakochaliśmy się chyba od samego początku, bo tak, to jest człowiek, który nigdy nie był pomnikiem, ale myślę, że absolutnie był filarem tego, czym jest spółdzielczość socjalna. A my wtedy jeszcze o tym nic nie wiedzieliśmy tak naprawdę.
Ja pamiętam, jak te 10 lat temu przyjechaliśmy do Warszawy na spotkanie, no i widzę takiego pana, siedzi pod ścianą, laptop na kolanach, coś tam robi. I wtedy nie pomyślałbym, że to właśnie Cezary Mirzejewski, jedna wielka szycha, jeżeli chodzi o spółdzielczość.
Absolutnie.
Tak, no. Po nim nigdy nie był pod garniturem, pod krawatem. Po prostu tak, był taki jak każdy z nas, nie?
Mhm. A my wtedy nie w stresie.
Kompletnie.
W tym dreszczyku. Tak. No. Ale też niesamowicie ciepły człowiek, ogromna mądrość i absolutny taka otwartość, która powoduje, że cały dystans znika. No, będzie brakowało Czarka. Widzieliśmy się w tym roku w Poznaniu z kolei. Nie wiem, nie ma ludzi niezastąpionych, ale są ludzie, bez których już nigdy nie będzie tak samo.
Zdecydowanie się zgadzam. Wobec tego porozmawiajmy o Furii. Ja tutaj jestem taka mądra, bo sobie wypisałam, zresztą za wami, cytuję. Furia to fuzja talentów, feria pomysłów i pasja w działaniu. Jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej, wdrażającym innowacyjny model aktywizacji oraz reintegracji społeczno-zawodowej osób ze spektrum autyzmu. Łączymy profesjonalizm działalności gospodarczej z misją stworzenia przyjaznej przestrzeni pracy dla osób o różnym poziomie sprawności. Ponieważ najważniejszy jest człowiek.
No, Furia powstała nie z chęci
zysku.
Nawet nie chodzi o zysk w ogóle.
Znaczy, jakkolwiek no, zysk jest niesamowity, myślę, bo jeżeli ktoś ma możliwość pracy, aktywności zawodowej w tym miejscu, to jest zysk. Tak ja myślę w tym sensie.
Bo masz społeczną duszę.
To jest...
Tylko dlatego. Generalnie ten biznes się nie opłaca. Bo koszty to nie są tylko te koszty finansowe, tych kosztów jest dużo więcej. Ale tak, właściwie można by było zacząć tak, jak większość zaczyna. Dlaczego Furia? I to już ograłam tyle razy opowiadając.
Wiem, ale... też nagrywałyśmy, ale powiedz.
Tak, nie odbiorę tego państwu, bo pamiętam, jak ta nazwa gdzieś tam nam weszła do głowy jeszcze zanim złożyliśmy dokumenty rejestrowe. To też taki był dreszczyk, czy to jest poważne, żeby tak nazywać coś, co ma być pozytywne, angażujące, inspirujące, ale już w momencie, kiedy zanieśliśmy dokumenty do sądu, do KRS-u, wiedzieliśmy, że nazwa jest trafiona, bo każdy, kto patrzył w te dokumenty, każda z pań od razu się uśmiechała i mówi, o, jak fajnie. A my byliśmy po prostu zdesperowani. Nie znaleźliśmy wcześniej odpowiedzi na pytanie, dlaczego osoby w spektrum autyzmu tak trudno osadzić w aktywności zawodowej, szczególnie te, które mają jakieś wyzwania swoje własne, osobiste, dodatkowe. I nie rozumieliśmy, dlaczego nasi przyjaciele w spektrum nie pracują, skoro mają do tego potencjał, chęć, talent. Tak? Tak było.
Zgadzam się.
Zgadzasz się. No. I to była ta Furia. Dzisiaj mówimy, że to jest Furia oswojona, tak? Już nie jesteśmy wściekli, ale nadal mamy ten dreszczyk trochę, że gdyby tak się stało, że zniknęlibyśmy, my z kolei, to pewnie też świat by się nie zawalił. Natomiast...
Byłaby duża wyrwa.
Dla pewnych osób to by był też koniec, bo nie jestem pewna, czy kontynuowaliby swoją przygodę w pracy nadal.
Raczej nie. Tak moim zdaniem niewiele osób z tych, których tutaj znamy, by kontynuowało to dalej.
A powiedzmy, spektrum autyzmu. Z czym się to wiąże? Jakie są też trudności związane z byciem w spektrum? O, na przykład trudności, radości. Ja widzę radości bardzo dużo.
Tak. Tak,
ja podziwiam na przykład Jerzego, jego talenty.
No bo...
Wiecie co, to z tym spektrum tak jest bardzo różnie. Bo oczywiście dużo się mówi o talentach i różnego tego typu rzeczach. Ale tak naprawdę to nie tylko talenty, ale też, no, co by nie mówić, problemy. Tak? I to życie w spektrum autyzmu do łatwych nie należy. Tak? I mówię to dlatego, że czasami mam takie wrażenie, zresztą nie tylko ja, że trochę za bardzo już się skupiamy na talentach w komunikacji, a za mało na tym, że nie zawsze jest różowo.
Są wyzwania.
Są wyzwania.
Świat nie jest skrojony na potrzeby osób w spektrum autyzmu. Pewnie nie może być, bo nigdy nie będzie taki dopasowany do każdego. Ale środowisko pracy to jest szczególnie wymagający obszar. To nie jest kwestia rozrywki, galerii handlowej. To jest miejsce realizowania obowiązku. z którego trzeba się wywiązać, który ma jakieś powiązania z pracą innych osób, wzajemne zależności. Ale też ta permanentność to nie jest coś na chwilę, to jest coś na dłużej. Codziennie tak samo, podobnie. I gdy dodatkowo dźwiga się też wyzwania swoje osobiste, to nie zawsze jest łatwo pogodzić te dwa obszary. To znaczy to, co jest moje, jest moimi potrzebami i to, co jest zobowiązaniem wobec
tak
firmy.
Tak naprawdę z tym, co teraz powiedziałaś, to z tym pracujemy na co dzień współdzielnie, tak?
Właśnie opowiedzcie, jak to wygląda dla kogoś, kto kompletnie nie ma takiej możliwości, żeby wejść, zobaczyć, to jest jedna rzecz, a druga, może nas słucha i wie, że nie wiem, ktoś ma wśród znajomych kogoś, kto byłby zainteresowany w tym taką spółdzielnią, takim wsparciem. Tutaj podam też telefon do studia, jeżeli chcą Państwo dzwonić, zapytać o coś moich gości, to zapraszam serdecznie. 61 865 4654 to jest telefon do studia. Rafał Polacki naszą mockę realizuje. Ania Janiak, Jerzy Janiak, Fundacja Fiona i Spółdzielnia Aktywnych Furia.
Fundacja Aktywnych Furii.
A ćwiczyłam przed wejściem do studia, powtarzałam, żeby nie popełnić
błędu. To żeby to właśnie już...
To wyjaśnijmy to.
Dobrze, to wyjaśnijmy. A ja się naprawdę starałam.
Jesteśmy zobowiązani. To wyjaśnijmy.
Tak.
Fundacja Fiona i...
Fundacja Aktywnych Furia.
To dwa podmioty.
Odrębne.
Odrębne organizacje, które wspólnie założyły spółdzielnię socjalną.
Aktywnych?
Nie. Bez aktywnych.
Spółdzielnię socjalną Furia.
Okej, to ja już się zdaję nawet. Już nie będę.
I dopowiemy.
Mądralińską.
Spółdzielnia socjalna może mieć dwie formy prawne. Jedna to jest spółdzielnia socjalna osób fizycznych, wtedy kiedy pięciu człowieków zbiera się i mówi sobie, będziemy coś razem robić. I wtedy powstaje spółdzielnia socjalna, która jest bardzo takim tworem demokratycznym, opartym na współdziałaniu, współzależności, współodpowiedzialności. I te pięć, minimum pięć osób tworzy taki zaczyn, no a potem może się rozwinąć i oczywiście tych osób będących spółdzielcami może być więcej, mogą też zatrudniać kolejne osoby, które niekoniecznie muszą w ten taki w tą
tryb
wchodzić. Mogą po prostu współpracować. Drugą formą prawną jest właśnie spółdzielnia socjalna osób prawnych i tutaj te dwie osobowości prawne, dwie fundacje założyły spółdzielnię po to, żeby w naszym przekonaniu było to słuszne i raczej chyba podjęliśmy właśnie taką decyzję dosyć świadomie, żeby nie dokładać też pracownikom spółdzielni socjalnej dodatkowych odpowiedzialności. No bo jednak trochę tak jest, że bycie spółdzielcą to jest współdzielenie pewnych też odpowiedzialności. I wiedzieliśmy, że szczególnie jeśli chodzi o naszych pierwszych pracowników, nasz pierwszy zespół, że nie było tam osób, które chciałyby podjąć jeszcze takie dodatkowe wyzwanie. No i od tego momentu spółdzielnia zaczęła istnieć i to był listopad 2014 roku. No i próbowała się sama borykać z tymi wszystkimi innymi wyzwaniami. Oczywiście dwie fundacje nadal trochę parasolują nas. Są też, tworzą razem walne zgromadzenie, które nas jako spółdzielnie kontroluje, wspiera, doradza. to jest niezwykle ważne. My nigdy nie rozdzieliliśmy się tak zupełnie, bo wspieramy się wzajemnie w aktywnościach różnych. Czasami realizujemy coś dla naszych fundacji, ale też czasami fundacje w sposób bardziej aktywny wspierają spółdzielnie. Wspólnie tworzymy jakieś przestrzenie. Ty byłaś u nas na kiermaszu.
Cudownie, fundacji to o tym Fiona. Też porozmawiamy tak. Jeszcze w dzisiejszego wieczoru, właściwie nocy.
I właśnie to, że my razem nadal przyjaźnimy się jako podmioty ekonomii społecznej, pozwala nam jako spółdzielni przetrwać. Myślę sobie, że to jest takie duże wyzwanie. Dlaczego spółdzielnia socjalna tak w ogóle? Dlaczego ten pomysł? Dlaczego fundacje nie wymyśliły sobie czegoś innego, żeby zatrudniać osoby autystyczne? Chyba z rok, tak jak ten 2014 rok się zaczął, szukaliśmy odpowiedzi na to, jaka forma pozwoliłaby nam stworzyć miejsca pracy i trochę poeksperymentować z tym pytaniem, dlaczego osoby w spektrum nie są zatrudniane. Te, które mogłyby pracować, a nie mówimy tutaj o tych takich stereotypowych pracach, jak, nie wiem, bycie informatykiem, czy komplementowanie jakichś elementów, bo to różnie się myśli o osobach autystycznych.
Pracować w NASA na przykład.
Tak, tak. No, bo myślę sobie, że to jest jeszcze takie pokłosie w ogóle upraszczania całej sytuacji. My dziś wiemy, że osoby w spektrum autyzmu, tak jak wszyscy inni ludzie, mogą mieć bardzo różnorodne zainteresowania, upodobania, predyspozycje i tak dalej, i tak dalej.
Poczucie humoru, wszystko. Patrzenie w oczy, tak, lub niepatrzenie. Tak. Bo to też tak. Jest takie bardzo charakterystyczne.
Ale w tej przestrzeni ludzi, tak. Zawodowej ten zakres dostępnych zawodów jest tak samo nieograniczony. W spektrum są prawnicy, w spektrum są dziennikarze, w spektrum rozwijają się ludzie pracujący, w tym NASA, ale w spektrum są też artyści, są aktorzy, są młodzi ludzie, którzy w ogóle nie mają pracy i jeszcze nie potrafią sobie wyobrazić, jaka by ta praca miała być. To, co myślę sobie jest poza w ogóle kwestią spektrum czy nie spektrum, to to, że chcemy pracować. Ta praca jest potrzebna nam nie tylko do tego, żeby zarabiać pieniądze, ale również do tego, żeby się samorealizować, do tego, żeby mieć poczucie sprawczości, żeby mieć w swojej głowie to, że jest się użytecznym też, nie?
To jest fundamentalne. Tak. Myślę, że to każdy
jest
człowiek
poza diagnozami, poza wszystkim.
Ma tego potrzebę. Tak. Po prostu.
Ale też młodzi ludzie wzrastają, rozglądają się, widzą, jak funkcjonują ich rodziny, ich bliscy, przyjaciele, co wyznacza też, co kształtuje wartość, jak są ludzie postrzegani wtedy, kiedy pracują, kiedy nie pracują, czy są oceniani za to, że nie pracują. I tak dalej, i tak dalej. I praca jest takim elementem, który jest ważny. Wtedy, w tym 2014 roku, my obserwowaliśmy tylko różne projekty, które miały zbadać zdolność osób autystycznych do pracy, no i na końcu tej pracy nie dawały. I do nas przychodzili młodzi ludzie, którzy gdzieś kręcili się wokół Fundacji Fiona z takim pytaniem, no ale gdzie jest ta praca? Po co ten kolejny projekt? Gdzie jest ta praca?
Przez rok, dwa w ramach projektu przygotowywani, pokazywane różne rzeczy, co mogliby robić.
Na przykład.
Potem projekt się kończy i się wszystko kończy. Tak? I przychodzili do nas, do fundacji, że co mają dalej zrobić? Przecież tyle było przygotowań pod różne rzeczy. To było lata temu, więc ja już tak nawet dobrze nie pamiętam, co tam dokładnie było, ale były te przygotowania, skończył się projekt, skończyło się wszystko. Tak, i raz nie dwa osoby u nas w fundacji po prostu widzieliśmy, że tak zostają na lodzie.
Życie od projektu do projektu i to jeszcze nie wiadomo, czy kolejny projekt będzie.
O, dokładnie.
To jest niepewność po prostu.
Ale też takie pytanie, które tam padało, czy to ja się nie nadaję? Czy to jest moja wina, że ja się nie nadaję?
I tłumaczenie, że skończyły się na przykład pieniądze na dany projekt i dlatego nie ma jego kontynuacji, to nie była odpowiedź wtedy...
Budująca w ogóle.
Ale też zrozumiana, tak? Mhm. Jakby przecież mi mówili przez projekt, że wszystko jest okej, że nadaje się, to dlaczego nagle nie?
No, gdzie ta praca?
Skończyła się zabawa, o, tak, nie wiem, bym...
Zabawa w pracę.
Dokładnie tak.
Mhm. I tak to obserwowaliśmy i nie wiedzieliśmy też dlaczego, bo powiem szczerze, że do momentu, kiedy nie wejdzie się do tego baseniku pod tytułem aktywizacja zawodowa poprzez pracę, ale poprzez realne przedsiębiorstwo, to nikt sobie nie zdaje sprawy, ile jest wokół tego różnego rodzaju uwarunkowań i trudności. Oczywiście, ile w tym jest fanu, ile w tym jest też pasji i właśnie zaangażowania, ale jakiego rodzaju to są wyzwania. I myślę sobie, że nieraz mi się i wtedy, i teraz zdarza odpowiadać na pytania, co to znaczy zatrudnienie osób na przykład rozwijających się w spektrum autyzmu, czy z niepełnosprawnością intelektualną, czy w kryzysie psychicznym. To naprawdę nie jest takie do opowiedzenia i do wyobrażenia sobie tak prosto, bo każda ta sytuacja, każda ta relacja pracownik, pracodawca, pracownik, przedsiębiorstwo, pracownik, inni pracownicy jest zupełnie inna, a jednocześnie wiesz, umówiłyśmy się na szczerą rozmowę,
tak.
Więc udawanie, że wszystko jest różowo i wszystko jest fajnie i że właściwie chcemy, no to działamy, to jest niemówienie prawdy. To jest niemówienie prawdy. I nawet nie chodzi o martyrologię żadną. Aha. Chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość wyzwań. Bo kolejne przedsiębiorstwa czy pracodawcy zatrudniają osoby w spektrum autyzmu. I super. I wiele z nich to są wiele z tych osób to są pracownicy naprawdę oddani, którzy świetnie realizują swoje obowiązki, są sumienni, są zadaniowi, potrafią samoorganizować się. Ale jest też grupa takich osób, które mają więcej wyzwań. No i mają potem takie historie, że w ciągu 10 lat potrafią mieć 12-15 umów o pracę, gdzie niektóre kończą się po 2 tygodniach, bo są już rozwiązywane, bo komuś się pomyliło, bo nie poznał osoby, bo nie rozumiał, widział tylko to, co jest zewnętrzne i się zraził, albo widział tylko to, co jest zewnętrzne i się zakochał, a nie rozumiał, czym jest prawda.
To też jest taka pułapka, może złe słowo, ale takie na co trzeba zwracać uwagę, że nie brakuje osób, które znamy w spektrum, które na przykład na rozmowie o pracę są w stanie się sprzedać perfekcyjnie. Tak? I wszystko jest okej, i wszystko super. Do momentu, jak zaczynamy pracę i zaczynają się wyzwania, tak? Bo na przykład jednak przestrzeń, w której pracuje dana osoba, jest niedostosowana w żaden sposób.
Jaka musi być? Przypomnijmy.
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każda osoba w spektrum ma inne
wymagania. Dla ciebie na przykład.
No, ja jestem osobą, która jak... Ja pracuję w firmie praktycznie cały dzień w słuchawkach. Głównie po to, żeby mnie nie rozpraszały rzeczy dookoła, żebym mógł się skupić na tu i teraz, na pracy. To jest moje jakby takie dostosowanie, gdzie na takim open space nie zawsze to było dobrze traktowane, tak? Czemu on chodzi w słuchawkach przez cały czas?
Lekceważy.
No, na przykład, dokładnie. To są takie
nie patrzy w oczy jeszcze, jak...
Jak się zna sztuczki, to nikt nawet
wszystko
nie zwrócił uwagi. Grać.
Greta Garbo znała też taką sztuczkę. Wy, żeby udawać, to tak dygresję zrobię, to może się komuś, kto jest w spektrum autyzmu, ja zdradzę tę sztuczkę. Patrzysz, w jeden punkt sobie wybierasz na twarzy rozmówcy, rozmówczyni, I do złudzenia wtedy przypa- i patrzysz tylko w ten punkt, ale osoba ma wrażenie, słuchająca osoba ma wrażenie, że patrzysz w oczy. To jest, ja mówię, to jest bardzo krzywdzące, że no, mamy taki stereotyp, że jeżeli ktoś patrzy w oczy, to znaczy, że mnie słucha. Nie, proszę państwa, to nie jest prawda, że jeżeli ktoś patrzy w oczy, to jest gwarancja tego, że jesteśmy słuchani czy wysłuchiwani. No nie.
Czyli mówisz o takim elemencie, który w pracy jest niezwykle ważny, czyli budowanie relacji.
Tak, bo to wtedy...
A to może być taki element, który tą relację może w jakiś sposób albo blokować, albo potem troszeczkę popsuć.
Od niesprawiedliwości absolutnie. Mhm. I ja od
Ale to jest czas... bardzo powierzchowne, nie?
No tak, no właśnie, tak. To powierzchowne, krzywdzące i... Tak.
I z naszych doświadczeń wiemy, że zdarzały się takie sytuacje, gdzie taki pracodawca był w stanie spojrzeć na to, sprawdzić sobie, co mu się w sumie opłaca. W sumie zadbamy o pewne dostosowanie, będziemy mieli pracownika, który będzie wykonywać robotę.
Znakomicie będzie wykonywać robotę.
No i są przypadki, że to się udaje i rzeczywiście osoby pracują normalnie w pracy. Są przypadki, gdzie pracodawca stwierdza, że jednak woli sobie zatrudnić kogoś innego i tyle.
Ja myślę sobie, że to nawet jest bardziej jeszcze skomplikowane, bo
oczywiście,
ty powiedziałeś
no ja trochę uprościłem, ale...
Ale powiedziałeś o tej idealnej sytuacji, kiedy wchodzisz na rozmowę o pracę i wygrywasz tą pracę.
Tak.
To też nie jest takie łatwe.
To nie jest takie łatwe, ale dla osoby takiej jak ty i części osób w spektrum, które potrafią nawiązać ten kontakt, może nawet nie tyle sprzedać się, ale przede wszystkim pozostawić pozytywne wrażenie, czyli przejść przez to sito. Ale znamy osoby, które się spalą w tym pierwszym kontakcie na rozmowie o pracę i w ogóle tej pracy nie dostaną.
A mogą mieć super potencjał już w samej pracy.
Tak. I to wszystko jest takie właśnie nieoczywiste. Te dostosowania to też nie jest coś takiego, z czym człowiek przychodzi, bo jeśli ma duże doświadczenie, to wie, czego potrzebuje. Ale jak do nas przychodzili pracownicy, dla nich to dla większości to była pierwsza praca, mimo że byli już przecież osobami, które mogły pracować od kilku lat, to oni absolutnie nie wiedzieli, czego potrzebują, jakich dostosowań potrzebują, co by było takie, co będzie wspierać, co będzie rozładowywać, co będzie powodować, że nie będzie przeciążeń. I te oczywiste rzeczy, ciągle słyszymy hałas, ciągle słyszymy światło,
zapachy.
Tak, to są oczywiste rzeczy, ale one nie zawsze są takie powalające, takie najbardziej trudne. Bardzo dużym wyzwaniem jest presja. Nie ma pracy bez presji. Nie ma takiej możliwości, żeby pracować i żeby nie było żadnej presji. Żeby przychodzić, realizować obowiązki i nie mieć za sobą, że kończy się zlecenie albo kończy się dzień, a trzeba było coś skończyć. Kończy się miesiąc. Bardzo różne te napięcia mogą być. Albo ktoś czeka na to, żeby odebrać ode mnie coś, bo bez tego nie może zrobić swojego działania. I te presje, myślę, były pierwszym takim elementem, które staraliśmy się współdzielni niwelować, bo to już dawało taki spokojniejszy tryb współdziałania razem. Myślę, że to było najważniejsze, nie?
Zrobimy sobie taką małą przerwę muzyczną. Ania Janiak, Jerzy Janiak, spółdzielnia Furia. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness calls.
with somebody.
Wracamy do Państwa. Wanda Wasilewska, moi goście Ania Janiak, Jerzy Janiak, spółdzielnia Furia. Program realizuje Rafał Polacki. Piękną muzykę też dobiera. Rozmawiamy o spółdzielni socjalnej w kontekście miejsca pracy, bardzo ważnego miejsca pracy dla osób w spektrum autyzmu. To tak bardzo roboczo teraz mówię, ale właśnie osoby w spektrum autyzmu nie mają łatwo na rynku pracy, tak oględnie.
Ciężko się nie zgodzić.
Powiem.
No właśnie, a mają zasoby, to znaczy tak, nie wszyscy, ale
no podobnie
tutaj,
jak tak, osoby w tak zwanych tych, nie wiem, skalach normatywne i tak dalej.
Nieautystyczne. Tu,
tak.
To ja bym mogła nawet dzisiaj chyba wykreślić to słowo autyzm ze słownika, bo tu nie chodzi o to, że Furia autyzmem stoi. No u nas stężenie to jest 100% w tej chwili osób zatrudnionych w spółdzielni. To są wszystko osoby w spektrum autyzmu. Dodatkowo jeszcze w części są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w części osoby w kryzysie psychicznym. To wszystko jest bardziej skomplikowane. Natomiast myślę sobie, że dla nas ta spółdzielnia socjalna stała się furtką na to, żeby stworzyć miejsce bardzo zindywidualizowane, gdzie sami sobie wymyślimy, jak ono ma wyglądać, gdzie ono nie będzie niczego powielać, tylko wspólnie tworzyliśmy taki model aktywizacji, który miał pomóc zaistnieć tym osobom, których staż pracy albo był żaden, albo właśnie był takim trudnym doświadczeniem ciągłych pożegnań, bo jeszcze dostać tą pracę, to jest mały pikuś, ale utrzymać tą pracę pomimo trudności w komunikacji z pracodawcą, który może nic o nas nie wiedzieć, albo trudności, pomimo trudności w zespole, który może nie akceptować naszych odmienności, naszego innego spojrzenia na to, co robię, jak to robię, na ile jestem towarzyski, towarzyska, na ile wciągają mnie plotki, na ile jestem w stanie stanąć za zespołem wtedy, kiedy zespół myśli inaczej, ja myślę inaczej. To nawet jest kwestia tego, że mogę za dobrze pracować i to też może być źle postrzegane przez współpracowników, że się wywyższam, że wyciągam, podnoszę poprzeczkę i tak dalej, i tak dalej. Tych trudności może być dużo. To są takie trudności, bym powiedziała, komunikacyjne, trochę kulturowe, no ale też te, które wynikają z jakichś takich indywidualnych potrzeb, właśnie sensoryczne, które trzeba zaopiekować, żeby móc pracować w pełni, nie? Żeby dać z siebie to, co człowiek w sobie ma.
Ale myślę też, że takie coś, co Furia ma trochę w swoim DNA od początku, to to, że to nie jest tak, że my w Furii na przykład mamy jakiś produkt zrobić, że bierzemy go tak trochę, że tak powiem, z czapy, tak, co ma być robione, tylko trochę jest tak, że Furia od zawsze trochę szła za tymi swoimi pracownikami i trochę korzystała z tego, co pracownicy ze sobą trochę przynosili i ewentualnie to, co przynosili, jak można teraz tak ustawić, żeby móc zrobić na przykład z tego produkt, tak? I mamy taką naszą Anię, która na pierwszy taki rzut oka, jak zaczynała pracę w spółdzielni, to było powiedziane, no, tu nic nie będzie. W sensie, co może robić Ania? Okazało się, że całkiem nieźle idzie jej haftowanie kwiatków. Ale takich na zasadzie szpulka nitki dookoła, obkręcona. Na pierwszy rzut oka jest to intrygujące, ale to jeszcze nie jest taki oszlifowany produkt. No to my w spółdzielni doprowadziliśmy ten produkt do tego, że jest sprzedawany na notesach, na torebkach.
Pięknie, ja znam.
Tak. Stał się prawie flagowym, takim rozpoznawalnym akcentem.
Rewelacyjnym.
Tak, dokładnie. Inny nasz pracownik, okazało się, że całkiem nieźle sobie radzi w robieniu bransoletek, zaplataniu. No to co? No to zaczęliśmy myśleć i pojawiło się zlecenie na przykład na bryloczki w taki sposób robione, tak? Więc trochę tak mi się wydaje, że to takie było od początku w naszym DNA.
Że ten pracownik, tak. Że on jest pierwszy. Tak. Że jeśli będziemy... no bo jaki był cel? Cel był taki, żeby ten człowiek mógł się rozwijać, żeby mógł zaistnieć. Przyszedł do nas ze swoim bagażem różnych wyzwań, ale przyszedł też ze swoim potencjałem, ze swoimi talentami, czasami jeszcze nieodkrytymi. I odkrycie ich to też jest pewna odpowiedzialność. Jak już coś zauważysz, to musisz coś z tym zrobić. Nie można tego wziąć i wyrzucić, dlatego że nie pasuje do tego, co było do tej pory. To też jest taka nasza trochę kula u nogi, nie weźmiemy każdego zlecenia. Musimy mieć takie zlecenie, w którym jesteśmy w stanie wykorzystać ten potencjał właśnie tego, co tkwi w pracownikach.
Ale tak przepraszam, że tak wejdę w słowo. Ja pamiętam lata temu też, jak was odwiedzałam jeszcze też, mieliście tutaj niedaleko radia.
Na Orzeszkowej.
Na Orzeszkowej siedzibę, to takie początki były. To ja byłam absolutnie zafascynowana tymi pomysłami, tą różnorodnością właśnie. I to jest po prostu wow, to jest powiedziałabym, creme de la creme, naprawdę, i w projektowaniu, w wykonawstwie.
No to też taka nasza obsesja od pierwszego dnia, nie z litości dla jakości, żeby niezależnie od tego, co będziemy robić, nigdy nie można było temu przypiąć łatki, że jest to niepełnosprawne, że...
Kupię, żeby mieć spokojne sumienie,
tak,
a
dokładnie.
On, żeby trochę grosza zarobił. Tak.
No, to wiesz, na marginesie do dziś nam się zdarza spotykać ludzi, którzy mówią, a, to wy te dzieci z autyzmem zatrudniacie.
Dzieci.
To tak. To
jest... Dla każdego rodzica, nawet dorosły dobrze, jest dzieckiem.
Tak, tak, ale to jest właśnie to takie niezrozumienie, że spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem na otwartym rynku pracy, które ma te same przywileje, jakie może mieć każdy pracodawca.
Deprecjonowane jest często właśnie przez zatrudniacie dzieci.
Tak, no ponieważ to jest spółdzielnia socjalna, no to w związku z tym jakiś turbosocjal dostajecie z nie wiadomo skąd.
Znaczy, jak kiedyś dostaniemy, to będę przeszczęśliwy.
Tak, tak.
A ja wam powiem, jako płatniczka też podatków, też będę przeszczęśliwa, że ktoś zdecyduje, żeby w różne grupy środowiska właśnie wesprzeć dobrą decyzją z naszych wspólnych podatków.
No to, wiesz, możemy mówić o odpowiedzialnych zakupach. To jest ten moment, kiedy każdy może wesprzeć, wybierając, dokonywanie wyboru, to jest też wsparcie. I jak gdyby dostępność wszystkiego w tej chwili jest nieograniczona, więc każdy z podobnych do naszych produktów, może nie takich samych, ale podobnych. Nawet mówiąc o tym wyplataniu, tak? Można tą bransoletkę kupić w internecie.
Ostatnio.
Ale wiesz, można u nas.
U was kupiłam.
Ale w internecie tą samą bransoletkę dostaniesz za 10% naszej ceny. Albo dostaniesz worek bransoletek za to.
Ale ja chcę u was kupować.
No, bo ty jesteś odpowiedzialna społecznie. Natomiast my się z tym borykamy, że to też nie są produkty takie, które nie mają swoich odpowiedników i jeśli ten element odpowiedzialności się wyłączy, to wtedy wygrywa cena. Nasz produkt nie może być tańszy, bo on jest wykonany ręcznie, albo obsługiwany przez człowieka, albo spójrzmy na to od tej strony formalnej. Wszystkie osoby są zatrudnione na etatach, na umowy o pracę, są ozusowane w pełni, opodatkowane te umowy. Tu nie ma żadnej ściemy, nic nie jest pod stołem, nie ma żadnej śmieciówki, a to wszystko kształtuje też, wpływa na cenę, a jednocześnie pracownik, który może być niezwykle zdolny, ale potrzebuje czasu na to, żeby wykonać, zrealizować zlecenie.
To jest tym bardziej unikatowe. Przepraszam, że ci weszłam w słowo.
Nie, no spoko, ja to bardzo rozumiem, ja to czuję. No
tak, ale ja już tutaj.
Ale klient nie zawsze, dopóki nie pozna tej historii, bo widzisz, produkt powinien sprzedać się sam i nasz się sprzedaje, szczególnie na jarmarkach, na kiermaszach, wtedy, kiedy człowiek bierze to do ręki, widzi,
ja
jak to jest zrobione.
Tak, ale no.
Ale
kupiłam
jednak
piękną, niebiesko-czarną bransoletkę, którą noszę przy plecaku na zewnątrz właśnie, bo nie było już mniejszej, a chciałam koniecznie ją eksponować. No i noszę ją.
No. Nie jest łatwo. Dlatego my jako spółdzielnia stoimy na wielu nogach. Myślę sobie, że to jest też taki fajny element, który warto podkreślić, że z jednej strony jako małe przedsiębiorstwo możemy łatwo się przestawić na inny rodzaj działalności w jakimś zakresie, tym związanym z naszymi pracownikami, ale musimy też mieć kilka tych nóg. Cztery nawet nie wystarczą. Teraz wykorzystujemy pasję Jerzego do druku 3D, do projektowania 3D. No i też staramy się wznieść to, czy wykorzystać.
I robi się z tego taka kolejna nisza u nas w spółdzielni, która to nie jest tak, że nagle utrzyma całą spółdzielnię, bo to nie przynosi aż takich
zysków,
ale jest kolejną nogą.
To jest wspaniałe.
Czyli tak, szyjemy, brandujemy, wykorzystujemy haft komputerowy, projektujemy graficznie również.
Wyszywacie
też? Wyszywamy też, ale mamy
nas... Ja jestem zawsze zachwycona. Przepraszam, że znowu ci wchodzę w słowo. Jak Jerzy to wszystko tak programuje, te maszyny, że to tak...
Samo robi.
Tak wszystko samo robi. To jest wielokolorowe. Ja jestem pod wrażeniem zupełnie, jak w NASA.
Trochę tak.
No to jest wykorzystywanie jakichś tam moich atutów.
No niezwykłe i plastyczne, też muzyczne. To
wszelakie i to wszystko.
Właśnie między innymi tutaj mówię.
Tak. Ale to jest trochę też to, co jakby u podłoża tutaj jest, to znaczy wykorzystanie pasji i zainteresowań na to, żeby jakiś kolejny element ogarnąć w tym, co produkujemy. Powiedziałam, że projektujemy też. Mamy na koncie grę planszową zaprojektowaną w pełni. Prawda. U nas. Nie powiem ile ulotek, plakatów, logotypów. Tworzymy też z produktów spersonalizowane wersje pod firmę, ale mamy też mnóstwo takich prezentów unikatowych, które powstały u nas, bo ktoś miał pomysł na to, co chciałby zrobić. Ale z tego się nie da żyć, jeśli nie będzie to regularnie, albo nie będą temu towarzyszyć takie banalniejsze zlecenia, które pozwolą to utrzymać, bo wiesz, to jest takie zabawne. Stoisz na kiermaszu przez cały dzień i nawet powiedzmy, że sprzedaż niech będzie na poziomie 1000 zł za ten jeden dzień. To znaczy, że ile zarobiłaś?
Jestem kiepska w matematyce, ale to mi... no, to znaczy co? 1000 zł? Nie, no bo przecież trzeba było materiał.
No właśnie.
Wyprodukować to wszystko, no znaczy wyprodukować, zrobić, no stworzyć. Bo to są małe dzieła sztuki.
Czyli,
proszę państwa.
Nawet gdyby to nie były małe dzieła sztuki, to najprawdopodobniej zarabiasz około 20% tej kwoty. To na co to starczy? Czasami starczy na to, żeby stanąć na stoisku, czasami starczy na to, żeby
mieć... Na patyczki do uszu.
Tak, nawet. Trochę tak. I trochę tak jest, że dlatego lubimy projektowanie, dlatego szukamy zawsze dodatkowych, na przykład realizujemy warsztaty, na których ktoś może coś zrobić dla siebie, czegoś nowego się nauczyć, ale to są już działania, które przynoszą nam większy zysk, a nie tylko obrót, tak? Dopóki się nie wejdzie w ekonomię od tej ekonomicznej strony, to się widzi tylko fajny produkt wyprodukowany z tą metką społeczną. Ale kolorowy. Tu jest więcej jest wyzwań. A zdarzało nam się i chyba niedawno też doświadczyliśmy tego, dostaliśmy bardzo fajne zlecenie.
Tak.
Bardzo lukratywne w tym sensie, nie że ono było gigantyczne, tylko chodziło o to, że było wysokomarżowe. No i nagle nam się rozsypał zespół. I to nie tak, że rozsypał się, bo się pozwalniali pracownicy. Po prostu przyszedł kryzys. Była jesień, przyszedł kryzys. To jest doświadczenie, które wraca do nas falami. Nigdy nie wiemy, kiedy uderzy. I nagle z 5 pracowników robi się 2, albo za chwilę mamy jeszcze trudniej. I widzisz, tego wszystkiego nie widać, nie? Tego wszystkiego nie widać. Dlatego myślę sobie, że praca jest niezwykle ważnym elementem życia każdego człowieka, ale trzeba pamiętać, że to jest właśnie człowiek, że to nie jest maszyna, że to jest osoba, która może być w różnych też sytuacjach. I myślę, że to jest wyzwanie spektrum, że ta kruchość, delikatność jest większa, zdolność do ponoszenia tych kosztów jest mniejsza. Nie dlatego, że nie ma tej woli czy chęci, bo czasami jest niesamowita determinacja, ale koszt jest dużo większy. Składania się potem do kupy. Tak sobie po nocy gadamy, powinniśmy kolorowych snów życzyć, a my tutaj koszmarki opowiadamy.
Nie, to nie są koszmarki, to są sprawy bardzo ważne. I myślę, że życie kompletnie nie miałoby sensu, gdyby tylko było wesoło i łatwo. Poza tym ja myślę, to nie ja akurat wymyśliłam, że jeżeli są jakieś trudności, się pojawiają w realizacji jakiegoś projektu, planu, czegokolwiek, przedsięwzięcia, to właśnie temu dobrze wróży.
To na trudności nie możemy narzekać, czyli przed nami jeszcze świetlana przyszłość, tak to, myślę.
To zdecydowanie. A ja chciałam was zapytać, czy wam w ogóle wiadomo, czy na przykład w urzędach pracy, tak, na przykład w naszym powiatowym urzędzie pracy, gdzie też są różni doradcy zawodowi, czy wiadomo wam coś, czy się specjalizują właśnie niektórzy z nich w doradzaniu osobom w spektrum, czy na przykład w ogóle osoby, które, nie wiem, nie mówią, że są w spektrum autyzmu i potem takie qui pro quo wychodzi. Nie ma właśnie takiej, takiej czułości, empatii. To jest,
ja myślę tak, wszędzie pracują ludzie. Moim zdaniem. I żeby wspierać człowieka w spektrum autyzmu, nie potrzeba mieć wiedzy na temat spektrum autyzmu. Czasami wystarczy być człowiekiem.
Właśnie ta empatia,
zauważyć,
odczuwanie,
usłyszeć, trochę poczytać między wierszami. Ja myślę sobie, że nie ma co narzekać na urzędy, dlatego że coraz więcej jest wiedzy i ta przestrzeń dostępności staje się coraz bardziej realna. Nie zmienia to faktu, że osoby, które ja znam, które korzystały z różnego rodzaju wsparcia, nie tylko przez Urząd Pracy, ale również przez organizacje wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, nie zawsze są gotowe na tą współpracę. Tak? Że ta pomoc to nie jest tylko kwestia dostosowania świata, to przede wszystkim jest przygotowanie człowieka na te wyzwania, na to, jak pójść do tego urzędu pracy, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, czego się potrzebuje, czy tam w ogóle jest taka praca, którą ty mógłbyś dostać, która byłaby dla ciebie okej, czy też nie ma takich ofert w tym miejscu. Nie, bo dzisiaj nie ustawia się do Urzędu Pracy po kuroniówkę, to nie są te czasy. Tam się staje po to, żeby mieć ubezpieczenie na ten czas, kiedy jest się osobą niezatrudnioną czy poszukującą pracy, ale równocześnie też, żeby mieć szansę na jakieś oferty. Tych ofert jest bardzo dużo na rynku, a pracy wcale tak dużo nie ma.
No właśnie, to jest, oferty są... Pracy nie ma, tak.
Czasami
dużo.
Są ślepe oferty, to znaczy są oferty pracy, no nawet nie mówię w urzędzie pracy, tylko są ogłoszenia poszukujące pracowników, gdzie tak naprawdę nie ma tej pracy, bo firmy też prezentują się poprzez te ogłoszenia. Pokazują, że rozwijają się.
Albo już tak, jest praca rozdana, tylko na przykład dla formalności.
Nie, wiem, nie podejrzewam.
Ogłaszają. A jestem dziennikarka też śledcza. Więc nieraz trafiałam na takie historie.
No do nas kolejka praktycznie cały czas jest. To chciałabym od razu zdementować. W tej chwili nie szukamy pracowników. Kiedyś też po jakiejś audycji mieliśmy zalew telefonów. Skoro wy zatrudniacie, to dlaczego nie zatrudnicie? Bo nie mamy przestrzeni do tego, żeby się rozwijać. Bo nie stać nas na to, żeby wynająć większy lokal, bo podjęcie zatrudnienia czy przyjęcie do pracy człowieka to jest podjęcie zobowiązania, że tą pracę utrzyma. A to musi być odpowiedzialne, to musi być przemyślane.